To jest przedpołudniowy program w Radiu RMF24, a teraz o tym, co się wydarzy dzisiaj po południu. Niezwykle ważne spotkanie. Specjalny wysłannik prezydenta Stanów Zjednoczonych Steve Witkoff spotka się w Moskwie z przywódcą Rosji, z Władimirem Putinem. Tematem oczywiście będzie sprawa ewentualnego zakończenia, zawieszenia walk w Ukrainie. Razem ze mną politolog, amerykanista, profesor Tomasz Pułdowski, Uniwersytet Wizja. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, pan się spodziewa przełomu po tym dzisiejszym spotkaniu?
Mówi się, że coraz bliżej jest przełomu, natomiast no, nie skończy się to z dnia na dzień niewątpliwie. Natomiast chyba tutaj najbardziej znaczące były dwa rodzaje informacji. Najpierw ten wyciek dotyczący wpływu Witkoffa, czy przekazywania przez Witkoffa Rosjanom, czy właściwie może nawet trzy wcześniej, bo można było sądzić po tym planie 28-punktowym, że on został napisany w Rosji. Później był ten wyciek, który mówił o tym, że Witkoff informował czy próbował pomóc Rosjanom, przygotowując ich do spotkania z Trumpem, czyli bardzo chciał, do tego stopnia chciał, żeby jego misja zakończyła się powodzeniem, że właściwie no, jakby przeszedł na drugą stronę w pewnym sensie.
Instruował wręcz, można by powiedzieć.
Tak, instruował. A teraz mam artykuł Wall Street Journal, który mówi, że właściwie też ujawnia to, co można było wyczuwać, to znaczy, że Amerykanie są bardzo blisko Rosjan i że chodzi tam o biznes. No, to jest typowe dla Trumpa i obie strony są tym zainteresowane. I w związku z tym Rosjanie postawili jako warunek Ukrainę, to znaczy no, wygląda na to, że Trump jest po prostu gotowy przehandlować Ukrainę za potencjalne biznesy z Rosją w przyszłości warte miliardy.
A pana zdaniem to będzie bardziej, to dzisiaj to będzie bardziej rozmowa właśnie o interesach, czy bardziej rozmowa o polityce w takim razie na Kremlu?
No te dwie rzeczy się łączą tutaj. Na pewno no w przypadku Trumpa on jest tego rodzaju osobą, że łączy jedno z drugim. To znaczy tak naprawdę nie jest zainteresowany Ukrainą. Też były wycieki, które to wszystko, czy były te wycieki, czy nie, czy artykuły, to można się było tego wszystkiego domyślać z całego kontekstu, tak? On na spotkaniu z Żeleńskim, kiedy Żeleński przyjechał do Stanów Zjednoczonych, krzyczał, że i przywiózł ze sobą mapę, pokazując, gdzie są granice wojsk. Krzyczał, że jego to nie interesuje, on tam nigdy nie był, jest mu wszystko jedno. I tak się zachowywał zresztą, tak? To można było wyczytać po prostu z kontekstu, z jego zachowania, z jego słów, z jego języka ciała, z tego, jak został Żeleński potraktowany, z tego, jak Putin został przyjęty na lasce. No to wszystko jest widoczne, więc wygląda to na... Czasy się zmieniły i nie mówi się o wielkiej zdradzie, aczkolwiek przywódcy europejscy są bardzo silnie zaskoczeni. Mówi się też, że przygotowują jakieś retorsje tutaj w stosunku do Stanów Zjednoczonych, więc gdyby ta sytuacja poszła w tym kierunku, no to okazałoby się, że Rosjanom udało się po prostu rozdzielić Amerykę z Europą, co kiedyś było nie do pomyślenia.
Panie profesorze, bo tak o ile w niedzielę wydawało się, że rzeczywiście jesteśmy blisko jakiegoś bardzo dużego przełomu w sprawach negocjacji, o tyle teraz mam wrażenie, że trochę te oczekiwania nieco się zmniejszyły. Między innymi dlatego, że strona ukraińska mówi, dużo żeśmy spraw załatwili w tych rozmowach amerykańsko-ukraińskich, ale są jeszcze sprawy niezałatwione do końca. Więc nie wiadomo za bardzo, co ten Witkoff do Moskwy przywozi.
No tak, jest bardzo niewiele informacji wycieka, w związku z tym my nie znamy szczegółów, tam jest mnóstwo rzeczy do ustalenia i to nie drobiazgów, tylko rzeczy całkiem zasadniczych, to znaczy przyszłość Ukrainy. Można mieć nadzieję, że rzeczywiście Europa czy Polska zostały już usunięte z tych rozmów, że to będzie przedmiotem osobnych rozmów, no ale nawet pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, pomiędzy Rosją a Ukrainą mamy mnóstwo zasadniczych kwestii związanych z jednej strony z przyszłością, czyli suwerennością Ukrainy i podejmowaniem decyzji, no na temat przyszłości, czy Ukraina kiedykolwiek będzie mogła wstąpić do NATO, czy nie będzie mogła. No jest to też wejście w suwerenność innego kraju i w przyszłość, której nie jesteśmy w stanie przewidzieć. I ogólna zasada w stosunkach międzynarodowych jest taka, że państwo ma prawo decydować o sobie i członkowie jakiegoś sojuszu, czy przyjmą kolejne państwo. Druga sprawa to są granice. I myślę, że Ukraina tutaj no, pogodziła się z tym, że jakąś część tych ziem będzie przekazywać, ale nie ma pewnie zgody co do tego, żeby przekazywać ziemię, których Rosjanie nawet nie zdobyli.
A pana zdaniem...
Spraw jest dużo.
A pana zdaniem to ten skandal korupcyjny, który trwa w tej chwili w Ukrainie, no i który już teraz miał dosyć poważne konsekwencje, on się przełoży na te dzisiejsze rozmowy w jakiś sposób?
On na pewno ułatwia zadanie drugiej stronie, czyli Rosji i Stanów Zjednoczonych. Myślę, że Trump... że Trump próbuje wykorzystać ten moment, bo przeciwnik jest osłabiony i w związku z tym no łatwiej, czy liczy na to, że łatwiej będzie wpłynąć na Ukrainę tutaj. Natomiast wydaje mi się, że Ukraińcy są no silni i zjednoczyli się jednak tutaj po początkowym kryzysie i wątpliwościach co do Zełenskiego. Zjednoczyli się wokół niego i no nie ma chęci do całkowitej kapitulacji. Myślę, że byłoby to też odczuwane przez żołnierzy jako no, zupełnie bezsensowne, że ich wysiłek wydawałby się dotychczasowy, kilkuletni wydawałby się bezsensowny. Po co bronić terenów, które później dobrowolnie zostaną oddane, nawet jeśli nie zostały zdobyte?
Pan powiedział o tym, o roli Europy. Europa, mam wrażenie, jest dość świadomie odsuwana od tych rozmów. I teraz taki też bardzo znaczący gest ze strony Amerykanów. Mamy mieć spotkanie szefów dyplomacji krajów NATO. Zazwyczaj na takich spotkaniach pojawia się też sekretarz stanu. Tym razem Marco Rubio na tym spotkaniu nie będzie. To pana zdaniem jest dość symboliczne? To jest pewnego rodzaju demonstracja?
No trudno powiedzieć, jakie są prawdziwe przyczyny. Ja myślę, że on jest w trudnej sytuacji, dlatego że z jednej strony on nie ma silnego przełożenia. Jego pozycja w administracji nie jest silna, to nie on prowadzi rozmowy. Rozmowy prowadzi ktoś, kto w ogóle nie jest w administracji, ani się w ogóle nie zajmuje stosunkami międzynarodowymi, tylko biznesem i jest osobą z zewnątrz. I tam no, widzimy często, że te sprawy prywatne tutaj, nie wiem, rozmowy się toczą na przykład na Florydzie w jego klubie golfowym. To są zupełnie jakieś dziwaczne obyczaje, aczkolwiek no jest to też takie trochę wejście w świat prywatny, co ma jakby no, ułatwić relacje. Ale jemu, on rzeczywiście być może z jednej strony nie ma wpływu, z drugiej strony być może no, nie pojedzie tam, dlatego że to rzeczywiście nie on podejmuje te zasadnicze decyzje. A po trzecie być może po prostu nie wie, nie chce pójść na ustępstwa w stosunku do Europejczyków, a Trump nie chce rozmawiać z Europejczykami. On ich odsuwa rzeczywiście na bok, w związku z tym no, Rubio byłby w trudnej sytuacji osoby, która miałaby świecić oczami.
A na ile pańskim zdaniem jako amerykanisty też te stosunki wewnątrzamerykańskie, wewnątrz administracji Donalda Trumpa, one się przekładają na te negocjacje dotyczące pokoju w Ukrainie? To jest kluczowa sprawa, jeśli chodzi o to, jak to ma być negocjowane i kto to negocjuje?
Negocjacje nie w tym sensie, że może on ma jakieś złe relacje z Trumpem, tylko Trump jest tego rodzaju osobą, która chciałaby samemu podejmować decyzje i jemu tutaj, on łączy świadomie bardzo sprawy Ukrainy, które są dla niego drugorzędne z potencjalnym biznesem, z chrapką, że tak powiem, na duże zyski. I w związku z tym wybrał sobie kogoś, kto jest też ze świata biznesu i po drugiej stronie no, Rosjanie wyszli mu naprzeciw i też wybrali podobne osoby i został odsunięty Ławrow, który jest przecież bardzo doświadczonym dyplomatą, aczkolwiek niesamowicie cynicznym. Więc no, myślę, że to wszystko wskazuje no, na jedno, że Trump chce zakończyć ten konflikt jak najszybciej i chce po prostu, jest bardziej nastawiony na potencjalne zyski niż na stosunki międzynarodowe i nawet Europę kładzie na szali, odsuwa ją. Świat się zmienił, Ameryka się zmieniła i niestety, no mam nadzieję, że to jest, że przynajmniej częściowo jakoś nastąpi jakiś powrót po odejściu Trumpa od władzy, dlatego że on złamał wszystkie zasady właściwie we wszystkich dziedzinach życia. To najbardziej jest widoczne w tym, jak się odnosi do dziennikarzy na konferencjach prasowych. To jest po prostu niewyobrażalne. To, jak on traktuje dziennikarzy, w tym kobiety, młode kobiety, które są bardzo profesjonalne, on je wyzywa po prostu i to samo robi w każdym innym obszarze i udało mu się przyciągnąć na swoją stronę konserwatystów tak zwanych, którzy oślepli zupełnie i uznają go za jakiegoś zbawiciela i odnowiciela świata konserwatywnego.
A i już ostatnie, tak? Pytanie, panie profesorze, jeśli pan pozwoli, a propos tych negocjacji dzisiejszych, czy pana zdaniem bez zgody Europy, nie mówię o zgodzie Ukrainy, ale mówię o zgodzie Europy, o europejskich państwach, takich jak Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Polska, czy będzie możliwe zawarcie jakiegokolwiek porozumienia?
No on tego chce, to znaczy jemu się wydaje, że będzie możliwe. No i rzeczywiście, jeśli uda się Jest to trudne tak naprawdę. Można zawrzeć porozumienie dotyczące, nie wiem, granic. To jest kwestia tylko pomiędzy Rosją a Ukrainą, prawda? Z wpływem bardzo silnym Stanów Zjednoczonych. Natomiast jeśli Europa miałaby ponosić jakieś konsekwencje tego i koszty tego, co nastąpi później, no to oczywiście trudno jest wywrzeć zgodę na Europie bez... jakby traktując ją w ten sposób, czy odsuwając na bok, aczkolwiek na Europejczycy zostali już potraktowani w podobny sposób, jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne, taryfy, tak? Te taryfy zostały narzucone jednostronnie właściwie i Europejczycy je przyjęli. Natomiast no, nie wróży to dobrze w zakończeniu tych rozmów. Widać, że ale też widać pewną taką bezradność Europy i jestem ciekawy, czy Europa zdecyduje się na jakieś działania bardziej zdecydowane, bo mówiło się o zdecydowanych działaniach albo militarnych, albo ostatnio w stosunku do Rosji, albo, co jest mało prawdopodobne, albo w stosunku ekonomicznych, w stosunku do Stanów Zjednoczonych, związanych z zadłużeniem Ameryki. I że rozważane były w Europie działania bardzo poważne, właśnie wycelowane w Stany Zjednoczone po to, aby osłabić dolara.
Będziemy się temu przyglądać w takim razie. Bardzo panu dziękuję, panie profesorze, za spotkanie i za pański czas. Politolog, amerykanista, profesor Tomasz Pułdowski był razem z nami w radiu RMF24 o dzisiejszych rozmowach, do których ma dojść w Moskwie Steve Witkoff i Władimir Putin. Bardzo dziękujemy, panie profesorze.
Dziękuję.